Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Okazuje się, że można to coś mieć i nie wiedzieć, co się ma. To się wydarzyło w życiu człowieka, który się nazywa Luigi Lorosso, Włocha, który od lat zajmował się handlem starociami. Ponieważ zajmował się tym od lat, to można powiedzieć, że był naprawdę specjalistą w tym, co robił. To znaczy, kiedy znalazł jakiś staroć, to od razu wiedział, czy to się przyda, czy nie, czy to jest coś warte, ile to jest warte. Jeżeli nie było warte, oddawał. Jeżeli było coś warte, to sprzedawał to za dobre pieniądze. Nie potrzebował zbyt wiele czasu, żeby określić wartość tego, co miał przed swoimi oczami. Można powiedzieć, że znał się na starociach, ale nie znał się na tym, co nowe. Bo w 1962 roku Luigi odkrył w piwnicy willi na Capri zwinięty, zakurzony obraz. Zabrał go do swojego domu w Pompejach i kiedy go tak troszkę odkurzył, to oprawił go w tanią ramkę i powiesił w pokoju gościnnym ich domu. Żonie Lorosso ten obraz się w ogóle nie podobał. Nazywała go, miała dwa określenia na ten obraz. Albo bazgroły, albo okropność. I niejednokrotnie na początku, po tym jak go powiesił, mówiła, po coś powiesił tam te bazgroły. Dlaczego my mamy w pokoju gościnnym taką okropność? Ten obraz wisiał w ich pokoju gościnnym przez lata, niedoceniany i na dobrą sprawę zupełnie niezauważany. Ale któregoś dnia syn tej pary, Andrea, wpatrując się w ten obraz, stwierdził, że być może to jest wyjątkowy obraz. Podejrzewał, że to może być wyjątkowe dzieło. Jak się okazało, takim było. Okazało się, że ten obraz, który wisiał przez 3 dekady w ich domu, okazał się być dziełem Picassa. Ale dopiero w 2024 roku grafolog Altieri zweryfikowała podpis, potwierdzając autentyczność tego obrazu. No cóż, można powiedzieć, lepiej późno niż wcale. Ale wiesz, tak może być nie tylko z cennym dziełem sztuki, które komuś udaje się raz na 100 lat albo 1000 lat gdzieś tam znaleźć. Tak może być też z innym dziełem. Tak może być też z dziełem Chrystusa na krzyżu i z jego zmartwychwstaniem. Powiedziałbym, lepiej późno niż wcale. Bo kiedy o tym mówię, to tak naprawdę nie wiem, co jest w twojej głowie i też nie wiem, co jest dzisiaj w twoim sercu. Apostoł Paweł zachęca wierzących ludzi, do których pisze swoje listy, aby wiedzieli, że w ich posiadaniu jest coś niezwykłego. Tak naprawdę Paweł używa różnych określeń. Jednym z tych określeń jest słowo skarb. Mówi w jednym ze swoich listów, że mamy skarb w naczyniach glinianych, aby okazało się, że ta moc, która jest w nas, nie jest z nas samych, ale to jest moc żywego Boga. Jesteśmy jak kruche, gliniane naczynia, w które Bóg, jeżeli jesteś osobą świadomie wierzącą, wkłada coś niezwykłego. I posłuchaj, Paweł na różne sposoby odnosi się do tej wyjątkowości Jezusa, ale posłuchaj proszę tego fragmentu, który Paweł zapisał w liście do ludzi takich jak ty i ja, do niewielkiej wspólnoty, która była usytuowana w mieście Filipia. Paweł w 3 rozdziale tego krótkiego listu pisze coś takiego. Chcę Go poznać i doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania. Chcę mieć udział w Jego cierpieniach, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tak czy inaczej dostąpić zmartwychwstania. Billy Graham był młodym ewangelistą, kiedy spotkał się z Konradem Adenauerem, który był wtedy kanclerzem Niemiec. Adenauer podszedł do okna, spojrzał na ruiny swojego miasta i zapytał wtedy: Panie Graham, czy pan naprawdę wierzy, że Jezus Chrystus zmartwychwstał? Na co Graham odpowiedział: tak, panie kanclerzu, wierzę, w przeciwnym razie nie miałbym żadnej Ewangelii, żadnej dobrej nowiny do ogłaszania. Bo widzi pan, powiedział Adenauer, poza zmartwychwstaniem Chrystusa nie znam żadnej innej nadziei dla ludzkości. I to prawda, bo chrześcijaństwo żyje albo umiera wraz ze zmartwychwstaniem. Jeżeli jesteś w stanie obalić zmartwychwstanie, to tak naprawdę wszystko, co robimy tutaj, to bawimy się w jakąś dziwną grę, w jakąś grę pozorów, w jakąś nierzeczywistą rzeczywistość. Mam nadzieję, że dzisiaj, tak jak tu jesteś, powiesz: tak, ja wierzę. Jeżeli to powiesz i mówisz to z przekonaniem, to zaliczasz się zgodnie z sondażem przeprowadzonym przez COBOS do grupy albo 90, albo 56% ludzi. Bo zgodnie z badaniami COBOS-u 90% ludzi twierdzi, że ma wiarę, a 56% stwierdziło, że ma niezachwianą wiarę. Na pytanie, czy wierzą w zmartwychwstanie, 62% ludzi odpowiedziało, tych, którzy wierzą: tak, wierzę w zmartwychwstanie. 34% odpowiedziało, że wierzy niezachwianie, niepodważalnie w to, że Jezus powstał z martwych. Swoją drogą, nie wiem, jak skorelować jedno z drugim, czyli te 60% z 34%, czyli że można wierzyć niezachwianie w Boga, ale połowa z tych ludzi nie do końca wierzy, wierząc niezachwianie w Boga, nie do końca wierzy, że Jezus rzeczywiście powstał z martwych. I wiecie, tak naprawdę, można powiedzieć, z czysto ludzkiej perspektywy, trudno się tym ludziom dziwić. No bo to nie jest coś takiego, co się działo regularnie. Na dobrą sprawę, jakby się cofnąć wstecz w historii ludzkości do czasów Chrystusa, kiedy Jego imię było ogłaszane wszemi wobec, to kontekst społeczny był taki, że poganie generalnie byli przekonani, że śmierć jest drogą jednokierunkową. To znaczy, jeżeli ktoś odchodzi, oddaje ostatnie tchnienie swojego życia, to już nie wraca stamtąd. Nie wierzyli w zmartwychwstanie. Mieli wizje, mieli sny. W tych wizjach, w tych snach objawiali im się zmarli, ale zmarli dalej byli zmarłymi. Nie wierzyli w zmartwychwstanie. Żydzi byli podzieleni na dwie grupy ludzi. Byli tacy, którzy... Większość z nich tak naprawdę mówiła, że nie ma zmartwychwstania. Byli tacy, że jest, a w zasadzie nie tyle jest, ile będzie zmartwychwstanie, i to zmartwychwstanie dokona się pod koniec tego wieku, czyli pod koniec wieku, w którym przyszło ludzkości żyć aż do powrotu Mesjasza, na którego niektórzy ciągle czekają. Nie było tak łatwo uwierzyć w zmartwychwstanie, dlatego różni ludzie historycznie na różne sposoby próbowali wyjaśnić to zmartwychwstanie. Jednym ze sposobów wyjaśnienia jest to, że uczniowie ukradli ciało Jezusa. I wiecie, kiedy czytam, jest wiele ciekawych pozycji na temat tych różnych rzekomych teorii, co się stało tak naprawdę z ciałem złożonym do grobu, ale kiedy czytam, to drapię się po głowie i staram się sobie wyobrazić, jak to jest możliwe, że uczniowie podeszli do grobu, do którego wejście było zatoczone przez ogromny kamień, który ważył 2 tony albo i więcej, pokonali strażników, którzy pilnowali tego grobu, odrzucili ten ciężki kamień, weszli do grobu, ukradli ciało Jezusa, a potem wszemi wobec podskakiwali na zewnątrz i mówili: słuchajcie, on zmartwychwstał i my w to wierzymy, jesteśmy w stanie oddać za to własne życie. Trudno mi w to uwierzyć. Inni mówią, że tak naprawdę to nie uczniowie ukradli ciało Jezusa, bo nie byłoby na to ich stać, ale byli w takim szoku, że pomylili grób. To znaczy, było pewnie kilka grobów i oni byli tak zakręceni po tym, co się stało, że trafili do grobu, który był tuż obok. Jezus dalej leżał w tym grobie przywalony, którego wejście było zamknięte kamieniem, a oni podeszli do grobu obok i zobaczyli pusty grób i stwierdzili: no nie ma go, widocznie zmartwychwstał. Najróżniejsze teorie, takie jak halucynacje, nawet zbiorowa halucynacja albo widzenia, albo takie, że Jezus zemdlał. To jest jedna z tych popularnych teorii, że Jezus tak naprawdę nie umarł, ale zemdlał. I w którymś momencie się, kiedy leżał w tym chłodnym grobie, to ocucił się, wyswobodził się w jakiś szczególny sposób z tych bandaży, którymi był owinięty tym płótnem, czy kilka kawałków płótna, zrzucił z siebie te 50 kilogramów pachnących maści i wyszedł z grobu, odrzucił kamień, wyszedł z grobu i powiedział: chłopaki, jestem, nie martwcie się. Naprawdę, trudno mi w to uwierzyć. Trudno mi uwierzyć, że świadkami zmartwychwstania Chrystusa, pierwszymi świadkami zmartwychwstania były kobiety, którym tak naprawdę w tamtym kontekście kulturowym nie miały takich przywilejów, jakie mieli wszyscy obywatele. Tak naprawdę nie ufano kobietom, nie ufano świadectwu kobiety. A nagle okazuje się, że kobiety są tymi, które są pierwszymi świadkami, one są tymi, które biegną do uczniów i oznajmiają to. I o tym jest zapis biblijny, więc jeżeli ktoś by wymyślił tą historię, to ostatnią rzeczą, którą chciałbym, wymyślając historię, jest jak gdyby funkcjonować poprzek społecznych przekonań. Jak to dobrze, że ty wierzysz. Jak to dobrze, że ja wierzę. I moglibyśmy powiedzieć, mówię do większości z nas, może do wszystkich tutaj, my wierzymy. Wierzymy, że Jezus powstał z martwych. Wierzymy, że taki był zamysł Boga od samego początku, bo przecież sam Pan Jezus powiedział, ja jestem zmartwychwstanie i życie, ten, kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. W innym miejscu Jezus powiedział, że nikt mi nie zabiera mojego życia. Ja sam je oddaję dobrowolnie, mam moc je oddać i mam moc je wziąć z powrotem. Pierwsi chrześcijanie wierzyli tak jak ty w to, że Jezus powstał z martwych. Nie tylko wierzyli, ale oczekiwali na powrót tego zmartwychwstałego Chrystusa. Tak naprawdę cały Nowy Testament jest przesiąknięty oczekiwaniem na powtórne przyjście Chrystusa. Na 27 ksiąg Nowego Testamentu, 25 w taki czy inny sposób odnosi się do zmartwychwstałego Chrystusa, który przyjdzie z powrotem po swój lud. Tylko dwie księgi w Nowym Testamencie nic o tym nie mówią. To jest trzeci list Jana, list do Filemona. A więc Paweł nie pisze o kimś, kto jest w grobie, ale o kimś, kto pokonał śmierć. I zobacz coś niesamowitego, coś zadziwiającego w tym krótkim fragmencie, od którego rozpocząłem, z listu do Filipian. Paweł pisze ten list 30 lat po zmartwychwstaniu. Jeszcze o tym nie wie, ale za kilka lat po napisaniu tego listu odda ostatnie tchnienie swojego życia ze względu na dobrą nowinę, którą z odwagą głosił całemu światu. Według starożytnych norm był już wtedy starym człowiekiem. Miał około 60 lat. I ten Paweł w liście do Filipian pisze taką rzecz w tym trzecim rozdziale. Pragnę go poznać. Pomyśl. Ktoś, kto widział zmartwychwstałego Chrystusa, bo temu się objawił w drodze do Damaszku. Ten, który był przekonany, że to jest ten, który zmienia ludzkie życie. Ten, którego życie zostało przemienione. Ten, który służył Chrystusowi przez 30 lat. Który badał Pisma, który trzymał nos wetknięty w tekst Biblii. Który się wysławiał tego Boga, który wychwalał go psalmami, hymnami, który cytował często Pismo Święte, który znosił zniewagi, cierpienia, który doświadczył takie rzeczy, że kiedy ja o tym czytam, to dostaję gęsiej skórki, a jednocześnie po 30 latach ten Paweł mówi, pragnę go poznać. I to jest ciekawe i fascynujące, bo Nowy Testament jest niezwykłą księgą, ponieważ to poznanie można by w naszym polskim języku, kiedy mówimy poznać, no to mamy w zasadzie jedno określenie. I to kontekst musi nam pomóc zrozumieć, o jakiego rodzaju poznanie mam na myśli. Ja mogę powiedzieć, poznałem pana Kowalskiego dzisiaj. Uścisnęliśmy sobie dłoń. Mogę powiedzieć, poznałem naszych sąsiadów w końcu. Mieszkają tam od paru lat, nie było okazji z nimi za często porozmawiać, ale wiecie, od słowa do słowa w końcu udało się wypić herbatę, usiąść razem, poznaliśmy się. Ale jest też inny sposób poznania. To jest taki sposób poznania, o jakim ja mogę mówić w kontekście moich relacji z moją żoną. Znam moją żonę. Znam ją blisko. Znam ją lepiej niż ktokolwiek inny. Znam ją tak, że nikt inny nie będzie w stanie jej tak poznać. Mamy intymną, bliską więź, mamy relacje z sobą na różnych płaszczyznach. Owszem, moja żona czasami żartuje, mówiąc, Marczak, ja cię znam, ja już wiem, co tobie chodzi po głowie albo o czym myślisz. I często ma rację, w zasadzie zawsze ma rację. Ale wiecie, to chodzi o szczególnego rodzaju poznanie, o wyjście poza zwykłą wiedzę o Jezusie i nawiązanie głębokiej, autentycznej, szczerej, doświadczalnej relacji z Jezusem. Kurczę, powiem ci naprawdę, to jest, dostaję gęsiej skórki, kiedy myślę o tym, że facet po 30 latach mówi o tym, że pragnie w taki sposób poznać Jezusa. To znaczy, że albo bimbał przez te 30 lat i nie wykorzystał tego czasu, albo to oznacza, że poznawał go ciągle przez te 30 lat i dalej go nie poznał i chce go jeszcze bardziej poznać. No i nie powinno to dziwić, ponieważ wie, że to jest ten, który oddał za niego życie. I to jest ten, z którym spędzi wieczność. Pragnę go poznać. I dalej Paweł mówi, nie tylko chcę go poznać, ale chcę doświadczyć mocy jego zmartwychwstania. I znowu to jest coś, co pochodzi od Boga. Pewnie pamiętasz Pawła, który w liście do Rzymian napisał w pierwszym rozdziale, nie wstydzę się dobrej nowiny albo nie wstydzę się Ewangelii, bo ona jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, a później Greka. Niektórzy robią wielkie halo z faktu słowa, które tam jest użyte, dynamis, to znaczy, że Ewangelia jest jak dynamit, że ona rozsadza, że ona eksploduje, ale to nie o to chodzi. Bardziej chodzi o to, że Ewangelia jest efektywna. To znaczy, że jest w stanie zrobić to, do czego została zaprojektowana przez Boga. To znaczy, jest w stanie dokonać diametralnej przemiany ludzkiego życia, wywrócić je do góry nogami, odwrócić je na drugą stronę. I Paweł o tym pisze. Pragnę poznać Jezusa, mieć taką bliską, żywą, szczerą relację, poznać, doznać moc Jego zmartwychwstania i dalej mówi, i mieć też udział w Jego cierpieniu, co wskazuje na przyjęcie cierpienia jako sposobu na upodabnianie się do obrazu Chrystusa, jak rozpoznanie różnego rodzaju wyzwań, przez które przechodzimy ze względu na Chrystusa, ze względu na wiarę, na przekonania, jakie mamy, różnego rodzaju wyzwań, przez które przechodzimy tutaj jako drogi do rozwoju, do dojrzałości duchowej. Dlatego Afroamerykanie, którzy znaleźli się na nowym kontynencie i tworzyli pieśni gospel, jedna z tych pieśni, którą tworzyli, brzmi: Panie, nie modlę się, żebyś usunął tą górę, która jest przede mną, ale pomóż mi przebnąć przez nią, pomóż mi przejść przez tą górę. Widzisz, to jest to, to są modlitwy Kościoła wczesnochrześcijańskiego, modlitwy wielu wierzących w kontekście trudności, w kontekście wyzwań. Nie usuń to, nie zabierz, tak, możemy się o to modlić, tak, chcielibyśmy, tak, mamy prawo zwracać się do Boga w ten sposób, ale tak naprawdę chodzi o to, że czasami Bóg odpowie ci, wiesz co, albo ci może nie odpowie, ale Jego zamysłem jest, to jest dane Tobie po to, żebyś Ty mógł się rozwijać na moją chwałę. I ciekawe, bo znowu sposób, w jaki Paweł o tym wszystkim pisze, wskazuje na to, że poznanie, to od czego Paweł zaczyna, pragnę go poznać, doświadczyć mocy jego zmartwychwstania i mieć udział w jego cierpieniach, że poznanie jest możliwe wtedy, kiedy doświadczasz mocy i masz udział w jego cierpieniu. To znaczy, nie możesz powiedzieć, że poznajesz Chrystusa albo jesteś w drodze do poznania Chrystusa, jeśli nie doświadczasz go w swoim życiu i nie masz udziału w wyzwaniach, w cierpieniach, jesteś nieświadomy tego, czym są wyzwania w życiu chrześcijańskim. Przekład dynamiczny tak oddaje te słowa. Teraz zaś moim jedynym pragnieniem jest to, by poznać Chrystusa, doświadczyć w swoim życiu tej potężnej mocy, dzięki której zmartwychwstał. Jestem też gotów znosić cierpienia, a nawet umrzeć dla Niego, pisze Paweł. Albo jeżeli to może być pomocą dla Ciebie, to inny przekład dynamiczny. Zrezygnowałem ze wszystkiego, aby móc osobiście poznać Chrystusa, doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania, być współuczestnikiem Jego cierpienia i iść za Nim aż do samej śmierci, aby dostąpić zmartwychwstania. Posłuchaj, ja wiem, że Ty wierzysz. Ja wierzę. Większość z nas, jeśli nie wszyscy, tak jak tutaj jesteśmy, powiedzielibyśmy, my wierzymy. Kto wierzy? Ręka w górę. Nie musisz podnosić. Ale dobra, podnieście. Kto wierzy? Nie, skoro zacząłem, to skończę. My wierzymy. Halleluja. My wierzymy. Ale zadam ci prowokujące pytanie, jeśli mogę. Pozwól mi na to. Pozwolisz mi na to? Tak? Mogę? My wierzymy. I co z tego? Co z tego? Pewnie pamiętasz tą historię, początek Ewangelii Jana, czytamy, że wielu uwierzyło w imię Jego, widząc niezwykłe rzeczy, jakich dokonywał. I dalej czytamy, ale Jezus wiedział, jacy naprawdę są i nie miał do nich zaufania. To znaczy nie zawierzył im się, nie oddał im się. Pewnie pamiętasz tą historię Mateusza, 25 rozdział, gdzie Jezus mówi, wielu przyjdzie do mnie mówiąc, Panie, czyż nie wyganialiśmy demonów w Twoim imieniu, czyż nie robiliśmy niezwykłych rzeczy, nie czyniliśmy niesamowitych rzeczy, a Jezus powie, mówi, wtedy im powiem, nigdy was nie poznałem. Bo widzisz, taka jest rzeczywistość. Można wiedzieć, można słyszeć, można czytać, można słuchać na okrągło. Z niedzieli na niedzielę, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok możesz to wszystko robić przez 5, 10, 15 lat i dalej chrześcijaństwo może być czymś takim jak obraz w pokoju gościnnym u Luigiego, którego tak naprawdę nie rozpoznał. Nie rozpoznał wartości tego obrazu. Kaznodzieja Fred Craddock opowiada bardzo ciekawą historię. Był kiedyś pastorem w małej wspólnocie, która miała taki zwyczaj, że na Wielkanoc kupowano 500 lilii. I te lilie były eksponowane na środku dużej sali regularnie, rok w rok. Lilie, które osoby odpowiedzialne za tą dekorację układały na różne sposoby. Czy to w formie krzyża na ścianie, czy to w formie wiązanek w doniczkach, czy to w formie serca. Inwencja twórcza nie zna granic, więc Craddock mówi o tym, że te lilie były formowane na różne sposoby, cieszyły oko. No aż się chciało na to wszystko patrzeć i podziwiać to wszystko. I Craddock mówi, że ta tradycja, taka dobra tradycja trwała przez kilka dekad w ich kościele. O ile pamiętam, 18-20 lat, dwie dekady. I po 20 latach, po jednym z takich spotkań podobnych do tego, w którym my bierzemy teraz udział, spotkań wielkanocnych, pewna kobieta wierząca z sali podeszła i zapytała się ekipę, która była tutaj z przodu, czy ona może wziąć sobie jedną lilię, bo chciałaby kogoś odwiedzić dzisiaj i chciałaby po prostu sprezentować tą lilię. Na co ludzie powiedzieli, jak najbardziej, weź, pewnie, jest ich tyle. I ona nachyliła się i wzięła jedną lilię, ale nawet nie zdążyła jej powąchać, ponieważ od razu wyczuła, że ta lilia była sztuczna. Okazało się, że przez 20 lat eksponowali sztuczne lilie, które wyglądały jak prawdziwe. Niesamowita dekoracja, a jednak, tak jak powiedziała ta kobieta, ależ przecież one są sztuczne. Można mieć skarb i nie widzieć go. Można mieć coś niesamowitego i zmarnować to coś niesamowitego. Tak jak te lilie w kontekście świąt wielkanocnych, o których ona powiedziała, to były zmarnowane święta. Wiesz, jest coś gorszego niż zmarnowane święta. To ci powiem. To nie jest zmarnowana Wielkanoc. To jest zmarnowane całe twoje życie. Nie dopuść do tego. Jeżeli jesteś osobą świadomie wierzącą, to dzisiaj chcę ci powiedzieć tu i teraz, że przemieniająca siła Bożego Ducha Świętego, który jest w tobie, jeśli prawdziwie uwierzyłeś, jest w stanie dokonać niezwykłych rzeczy w twoim życiu. Nie używam słowa spektakularnych, nie używam słowa fajerwerków, błyskotrzasków, ale niezwykłych rzeczy. To znaczy, że ta przemieniająca siła Chrystusa może cię uzdolnić do tego, żebyś komuś wybaczył, komu trudno jest wybaczyć. Pogodził się z kimś, z kim trudno jest się pogodzić. Możesz pokochać kogoś, kogo trudno jest kochać. Możesz zrobić coś takiego, czego byś nigdy w życiu nie zrobił i całe życie się zażegnywałeś, że przenigdy, nigdy tego nie zrobię. A jednak ta przemieniająca siła Bożego Ducha Świętego w tobie przynagla cię, jeśli jesteś Jego dzieckiem, do tego, żeby to właśnie zrobić. I wtedy, jeżeli będziesz poddawał się działaniu Bożego Ducha Świętego, czyli tej mocy, o której Paweł pisze, pragnę poznać Go, mieć taką bliską relację, poznać Go i doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania, mieć udział w Jego cierpieniach, wtedy będziesz widział autentyczność chrześcijaństwa. Wtedy będziesz doświadczał autentycznego chrześcijaństwa. Jarosław Pelikan pod koniec życia powiedział, historię Kościoła, powiedział, jeśli Jezus zmartwychwstał, nic innego się nie liczy. Jeśli Jezus nie zmartwychwstał, nic innego się nie liczy. Bo zmartwychwstanie, posłuchaj tego uważnie, zmartwychwstanie to nie tylko historia, ale przemieniająca nasze życie, realność życia w Chrystusie. Bo tylko autentyczna relacja z Jezusem może dać ci moc do codziennego życia w środku wyzwań, w drodze do wieczności, razem z Nim. I to jest moim życzeniem dla mnie i dla ciebie. I to jest moją modlitwą. Zapraszam zespół, pomodlę się. Panie Boże, tylko Ty tak naprawdę wiesz, gdzie jesteśmy w naszym życiu dzisiaj, tutaj, teraz, w tej chwili. Tak naprawdę tylko Ty jesteś tym, który zna naszą przeszłość, naszą teraźniejszość, naszą przyszłość. Ty wiesz, co jest w naszych umysłach, Ty wiesz, co gra w naszych sercach. Ty znasz nasze przekonania, znasz nasze radości, nasze smutki, nasze dylematy, nasze rozterki. Ty wiesz o nas wszystko. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty, który jesteś tym nieskazitelnym barankiem, tym jedynym, który przeżył życie bez grzechu i oddał swoje życie za nas, powstał z grobu po to, żeby, Panie, po zmartwychwstaniu udowodnić, że to nowe życie, które dajesz ludziom, którzy chcą ufać Tobie, jest realne, jest prawdziwe, jest autentyczne. To nie jest maska, to nie jest otoczka, to nie jest kościelnictwo, to nie jest rutyna, to nie jest liturgia, to nie jest tradycja. To są żywe, prawdziwe relacje i Panie, dziękuję Ci za tą osobę, każdą osobę, która tutaj jest, która ma takie relacje z Tobą. I modlę się o tych, którzy mogą być tutaj, którzy nie mają. Panie, proszę Ci, żeby Twój Duch Święty drążył ich serca tak bardzo. Przynaglał te osoby tak bardzo, żeby zechciały dzisiaj podjąć tą najważniejszą w życiu decyzję kroczenia z Tobą. Bo Ty masz, Panie, życie wieczne. Tylko w Tobie jest nadzieja. A nam, tym z nas, którzy, Panie, z odwagą podnoszą ręce i mówią, mówimy razem, tak wierzymy. Panie, uzdalnij nas. Panie, proszę Cię, pomagaj nam otwierać się na działanie Twojego Ducha Świętego, aby Ten mógł nas przemieniać i czynić nas podobnymi do Ciebie. I o to się modlę w drogocennym imieniu Tego, który oddał za mnie życie i zmartwychwstał, Jezusa Chrystusa. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.